Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Panie pośle, Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce dłużej czekać i składa wniosek o debatę do Parlamentu Europejskiego w sprawie uchodźców?
Tak, no bo widzimy co się dzieje. Już mamy trzeci miesiąc tak naprawdę konfliktu. Trzeci miesiąc, kiedy polskie rodziny, polskie samorządy, polski rząd gdyby ponosi ogromne koszty związane z tym największym właściwie w Europie eksodusem mieszkańców, ludzi. A z Brukseli tak naprawdę poza jakimiś zapowiedziami, które są tylko takie enigmatyczne, konkretów żadnych, pieniędzy żadnych, a wydaje mi się, że tutaj te pieniądze są nam bardzo potrzebne, niezbędne, bo tak to było przed świętami, wiele polskich rodzin nie otrzymało tych pieniędzy, pomimo że gościli już ponad miesiąc naszych sąsiadów, a tych pieniędzy nie było, dlatego wydaje mi się, że ta debata, ta dyskusja i te pieniądze są jak najbardziej nam, jak najszybciej potrzebne.
No teraz pieniądze spływają, jak mówią samorządowcy, z miesięcznym opóźnieniem, no ale są.
To są nasze rządowe pieniądze, panie redaktorze. To nie są pieniądze, które spływają z Unii Europejskiej, z Brukseli jako element.
To wszystko jasne, ale politycy z kolei teraz Platformy Obywatelskiej mówi, no zgoda, ale rząd nie zwrócił się do Unii Europejskiej o pieniądze.
A to też pokazuje, w jaki sposób jakie mamy stosunki z Unią Europejską. Nasz rząd, nasi rządzący, wiele tych płaszczyzn, tych nieporozumień jest. No i to pokazuje, że również, co by było, gdybyśmy te stosunki były normalne, partnerskie, pewnie byśmy te pieniądze już dawno dostali. A dzisiaj, no być może jest taki mały pstryczek w nos, tak? Chociaż nieuzasadniony. W tej kwestii uważam, że nieuzasadniony, bo robimy coś, co wiele krajów tej skali na pewno i nie życzy im tego, żeby się przekonali, a Polska tutaj robi niesamowitą sprawę i uważam, że ta sprawa powinna być poza polityką, poza sporem, ale zwykła przyzwoitość nakazywała, żeby te pieniądze jak najszybciej z Brukseli na rzecz radzenia sobie z uchodźcami do Polski przyszły.
Skoro jesteśmy przy temacie uchodźców i wojny, pan wierzy w to, że ta wojna skończy się szybko? 9 dzień maja, dzień zwycięstwa wielkiej wojny ojczyźnianej, tak to się mówi w Rosji. Pan już kilka razy udzielał tych wywiadów i mówił, że tylko wtedy ta wojna się skończy, kiedy Rosja skapituluje.
Tak, ja nie zmieniłem zdania. Ja uważam, że skończy się w momencie, kiedy zostanie Rosja pokonana militarnie. Boję się oczywiście, że jeszcze może być ten scenariusz z wypowiedzeniem oficjalnym wojny i z mobilizacją narodu rosyjskiego i wtedy to może trwać jeszcze długie, długie miesiące i te tragedie, które się tam dzieje, będzie niestety przedłużona. Życzyłbym sobie, panie redaktorze, szanowni państwo, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, bo przede wszystkim na tej wojnie cierpią cywilni mieszkańcy Ukrainy.
Pan mówi o wygranej Ukrainy. No, Ukraina jest w stanie wygrać z tak potężnym krajem jak Rosja tylko w jeden sposób, że Zachód jej pomoże i nie w sposób taki, jak robi to teraz, czyli wysyła tam swój sprzęt, bo za chwilę tam może zacząć brakować ludzi do obsługi tego sprzętu. Pan jest za wysłaniem wojsk?
Nie, panie redaktorze, tutaj się z panem całkowicie nie zgodzę, ponieważ mobilizacja, jeżeli chodzi o osoby w Ukrainie, jest bardzo duża. Bardziej się boję tego, że nie będzie sprzętu, którym ci ludzie mogliby obsługiwać. I tutaj z tego względu uważam, że sytuacja Ukraińców jest o wiele lepsza aniżeli Rosja, którzy nie chcą iść, którzy dezertują, dezerterują, którzy uciekają. Wiemy, jakie zresztą są nastroje w tej armii. Po stronie ukraińskiej jest całkowicie inaczej, bo oni walczą o swój kraj. I ja to rozumiem. Natomiast ta dostawy, ciągłe dostawy tej broni są tutaj niezbędnym elementem. A myślę, że Rosjanie patrzymy, jaki sprzęt tam zadysponowali, to wcale nie pokazuje, że ilość robi jakość. I Mam nadzieję, że jednak w dłuższej perspektywie, jeżeli się nie wydarzy coś, to co powiedziałem, czyli oficjalna wojna, to Rosja w końcu tą wojnę przegra.
A gdyby panu przyszło w Sejmie podnieść rękę za wysłaniem polskich wojsk na Ukrainę, to pan by podniósł?
Ja jednak, my jako parlamentarzyści jesteśmy w pierwszej kolejności odpowiedzialni za nasz kraj, za nasze bezpieczeństwo, za naszą sytuację gospodarczą i wszelkiego rodzaju elementy. Ja mimo wszystko, panie redaktorze, wydaje mi się, że to, co Polska dzisiaj robi już tak bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja jestem tego zdania, może pan się nie zgodzi, może część słuchaczy się też ze mną nie zgadza, ale jednak jestem za tym, żeby tak samo jak byłem przeciwnikiem migów wysyłania, tak samo jak nie rozumiałem postawy prezesa Kaczyńskiego mówiącej o misji pokojowej, tak samo jest, będę przeciwny wysyłaniu polskich wojsk na Ukrainę. Jedynie, że sytuacja by się totalnie zmieniła i któryś z państw na to zostałby zaatakowany. Wtedy sytuacja się zdecydowanie, diametralnie zmieni.
To przejdźmy do lokalnej polityki, lokalnej, czyli do polskiej. Koalicja Partii Przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, Polskie Stronnictwo Ludowe, Ruch 2050 Szymona Hołowni i jeszcze Jarosław Gowin chciałby dołączyć do takiej koalicji. To jest możliwe?
Jest to możliwe, natomiast dzisiaj dla mnie jako polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego najważniejsze jest silne stronnictwo, jako silny partner do ewentualnych rozmów. Myślę, że ta koalicja może być jeszcze szersza. To, czego ja na dzień dzisiaj nie widzę, możliwości zawierania koalicji z Lewicą, ponieważ my jako PSL jesteśmy daleko od Lewicy, zawsze byliśmy daleko. Te sprawy światopoglądowe są dla nas nie do przyjęcia, ponieważ jesteśmy tradycyjną chrześcijańską partią i to, co oni głoszą, to jest o jeden most dla nas za daleko, ale jak najbardziej widzimy tu koalicję z Platformą, tak jak pan powiedział, ruchem Szymona Hołowni, czy też nawet i Jarosława Gowina. Natomiast kiedy te wybory się odbędą, nie wiemy. Dzisiaj jest ogromny konflikt i kryzys w PiS-ie, jeżeli chodzi o rządzenie. Za każdym głosowaniem tak naprawdę szukają pojedynczych szabel. Przekupują oczywiście pojedynczych posłów i myślę, że to w nieskończoność trwać nie może, bo to, co robi Zbigniew Ziobro dla polskiej polityki, dla Polski jest bardzo niedobre. Stracimy przez niego już nie miliony, ale miliardy złotych. No i chyba wreszcie przyjdzie refleksja, że trzeba tego, przepraszam, szkodnika polityki, szkodnika Polski wreszcie usunąć. Niestety PiS jest dzisiaj zakładnikiem tej sytuacji, dlatego to przeciąga.
Na scenie politycznej widać takie ożywienie. Albo ono jest spowodowane wiosną, która do nas zawitała, albo rzeczywiście wróble ćwierkają, że wybory już tuż, tuż. Także wasi posłowie ruszyli w teren. Spotykacie się w każdą niedzielę z rolnikami.
Tak, oczywiście. Mieliśmy dużą akcję ogólnopolską. Ponad 100 spotkań w naszym województwie. Mieliśmy 4 z rolnikami. Rozmawialiśmy na temat sytuacji związanej z wiosną tak naprawdę, bo przecież ogromne zwyżki cen nawozów. Ograniczenia w dostępności, ta sytuacja wokół ASF-u, wokół spadku opłacalności produkcji, rosnących cen, powoduje, że to rolnicy naprawdę mają dużo problemów i na ten temat z nimi rozmawiałem. Usłyszałem oczywiście o jeszcze kilku innych sprawach związanych z KRUS-em, związanych z funkcjonowaniem agencji, dostępności środków w ramach modernizacji, gdzie rolnicy czekają po 2,5 roku na to, żeby ten projekt został rozpatrzony, a jak już rozpatrzone, to ceny są już, zresztą co ja będę mówił, panie dyrektorze, dzisiaj budowy się kosztorysuje, co miesiąc zmienia się kosztorysy, bo tak wzrastają koszty, a przez 2 lata ceny maszyn, może sobie pan wyobrazić. To są po prostu normalne, bieżące problemy rolnictwa. Dzisiaj chyba trzeba w tym rolnictwie postawić przede wszystkim na rolnictwo towarowe, na to, które produkuje, a takie jest nasze zachodnie pomorskie i też rozmawialiśmy na ten temat, żeby mówić wreszcie o regionalnej polityce rolnej, bo się nie da porównać naszego województwa z świętokrzyskim i próbować znaleźć coś pośrodku. My musimy mieć regionalną politykę rolną, gdzie my tutaj na naszym poziomie będziemy decydowali, co dla naszego rolnictwa jest najlepsze i co chcemy wspierać. I to chyba, ale niestety no, centralizacja ma się nijak do decentralizacji, którą moje stronnictwo, o którym zawsze mówię, że zawsze stawialiśmy na samorządy, zawsze mówiliśmy, że jednak lepiej pieniądze oglądać, wydawać tam, gdzie one powstają, gdzie one powinny być jak najbardziej logicznie wydawane. No, rządzący obecnie patrzą na to inaczej, dlatego tutaj nie ma porozumienia.
Pan mówił o tych nawozach i chciałem zapytać o to, czy trzeba by było wydłużyć termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, bo minister zapowiedział, że ten termin nie zostanie zmieniony.
Znaczy się tutaj rolnicy, przecież to nie jest coś, co zaskakuje w jakikolwiek sposób. Od wielu lat ten termin taki jest i myślę, że tutaj nie zgłaszali mi takiego postulatu. Natomiast postulatem oczywiście były jak najszybsze wypłaty tych 500 zł, a wtedy jak mieliśmy te spotkania, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę rząd nasz źle złożył wniosek i przez to mieliśmy opóźnienia kolejne kilkanaście dni. I też się nie zgadzam z tymi 500 zł, które tylko do 50 hektarów, a 250 do pastwisk i łąk, bo nasze rolnictwo jest inne, nasze rolnictwo jest duże i my powinniśmy dać tam, gdzie produkcja jest, a nie gdzie tam, gdzie jest w pewnym stopniu to rolnictwo lekko socjalne, bo ono w żaden sposób tego naszego bezpieczeństwa żywnościowego nam nie zabezpieczy. A dzisiaj chyba patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie i blokada Rosji, to my powinniśmy maksymalizować produkcję z każdego hektara, a nie ją bardzo mocno reglamentować.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam, rozmawiał pan z senatorem Janem Filipem Libickim w sprawie tego, co miało się pojawić na Twitterze radnej sejmikowej Małgorzaty Jacynowicz?
Tak, rozmawiałem z nim, rozmawiałem, powiedziałem mu, jakie ja podjąłem działania. On zresztą oświadczył mi, że ta sprawa ujrzy światło dzienne w sądzie, bo, ale to nie pierwszy wybryk pani Jacynowicz, ona znana
pani,
jest.
Pani tego, radna, że... pozwolę sobie przerwać, pani radna tak. Jacynowicz na antenie naszej stacji, na antenie twojego radia powiedziała, że to nie ona napisała, że ktoś po prostu zrobił taką grafikę i umieścił w internecie.
Wie pan, ja nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę, bo pani radna od tego czasu już zdążyła i Ukraińców obrazić, i poniekąd wiele osób. Ona po prostu lubi emocje, lubi afery, płaci za to wiele, wiele tysięcy złotych. I tutaj tylko ona po prostu lubi, po prostu żeby wokół niej się coś działo i to jest jej sens
życia. A pan zna taką sprawę, którą przegrała? Że musiała zapłacić?
No, z panem senatorem Gawłowskim. Niejednokrotnie. Już kilkadziesiąt tysięcy. Przecież te przeprosiny w Gazecie Wyborczej na pierwszych stronach. Przecież to kosztuje. Ale widocznie ktoś być może finansuje to, bo tak na taką sposób działania zgodę. Ja się nie zgadzam całkowicie z takim podejściem. Ludzi, a zwłaszcza niepełnosprawnych, trzeba otaczać opieką. Ale i tym bardziej nie wolno w żaden sposób do nich się w ten sposób odnosić.
Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.